Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Jak odkrywać obecność Boga w wydarzeniach naszego życia, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Papież już twittuje i odpowiada na pytania internautów.
Paryska katedra Notre Dame rozpoczyna swój jubileusz.
12 grudnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię. Tak brzmi pierwsza wiadomość, którą Benedykt XVI przesłał dziś za pośrednictwem Twittera. Już od tygodnia papież ma swój własny profil na tym serwisie internetowym, który umożliwia zamieszczanie krótkich wiadomości. Jest on obserwowany przez ponad milion internautów.
Pierwszą wiadomość pozdrowienia papież zamieścił na zakończenie audiencji ogólnej. Benedykt XVI zgodził się też odpowiadać na pytania internautów. Pierwszej odpowiedzi doczekali się tuż po południu. Pytanie dotyczyło dobrego przeżywania roku wiary. Rozmawiaj z Jezusem na modlitwie, słuchaj Jezusa, który mówi w Ewangelii, spotykaj Jezusa obecnego w potrzebującym, radzi Benedykt XVI.
W katechezie natomiast Ojciec Święty mówił o potrzebie odkrywania Boga w wydarzeniach naszego życia i dziejach ludzkości. Historia bowiem nie jest zwykłym następowaniem po sobie wieków, lat czy dni, lecz czasem obecności, która nadaje jej pełne znaczenie i otwiera ją na niezawodną nadzieję, powiedział papież. Podkreślił, że odkrywaniu tej obecności w sposób szczególny pomaga czas Adwentu.
Adwent oznacza przyjście, obecność. W starożytności oznaczało przybycie króla czy cesarza do jakiejś prowincji. Dla nas, chrześcijan, słowo to oznacza coś wspaniałego i niesamowitego. Bóg porzucił swoje niebo i pochylił się nad człowiekiem. Nawiązał z nim przymierze, wchodząc w dzieje pewnego narodu. On jest królem, który stąpił do tej ubogiej prowincji, jaką jest ziemia, przybierając nasze ciało, stając się człowiekiem tak jak my. Adwent zachęca nas do ponownego wejścia na tę drogę obecności i przypomina nam wciąż na nowo, że Bóg nie wycofał się ze świata, nie jest nieobecny, nie pozostawił nas samych, ale na różne sposoby wychodzi nam na spotkanie i musimy się nauczyć to rozpoznawać.
Benedykt XVI zauważył, że podstawową szkołą odkrywania obecności Boga jest lektura Pisma Świętego. Trzeba częściej po nie sięgać, zwłaszcza w roku wiary, zwracać większą uwagę na czytania mszalne. Biblia pokazuje nam bowiem, jak Bóg objawiał się w dziejach zbawienia, powiedział papież. Tak zostało to streszczone po polsku.
Bóg na przestrzeni dziejów wielokrotnie objawiał człowiekowi samego siebie. Etapy objawienia możemy poznać dzięki lekturze ksiąg Starego i Nowego Testamentu, które upamiętniają zbawcze interwencje Boga, Jego działania w dziejach narodu wybranego i nowego ludu Bożego. Wielokrotnie zawierał przymierze z ludźmi przez Noego, Abrahama, Mojżesza. Objawił ludziom swoje prawo, pouczał przez proroków, pozwalał się poznać, dawał dowody swej miłości i miłosierdzia. W całej pełni objawił siebie, posyłając na ziemię swego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest kulminacją objawienia i Bożego planu zbawienia.
W słowie do Polaków papież mówił natomiast o znaczeniu obecnego okresu liturgicznego.
Bracia i siostry, czas Adwentu przygotowuje nas do święt Bożego Narodzenia. Przypomina, że Bóg stał się człowiekiem, jest obecny wśród nas, wychodzi nam na spotkanie. Trzeba go dostrzec, rozpoznać, przyjąć. Wtedy jego światło, które oświetliło grotę w Betlejem, opromieni także nasze życie. Serce wam błogosławię.
W audiencji ogólnej wzięli udział uczestnicy kończącego się w Watykanie Międzynarodowego Kongresu o Nowej Ewangelizacji Ameryki. Bierze w nim udział 250 przedstawicieli Kościoła z północy i południa kontynentu. Okazją jest 15-lecie Synodu Biskupów dla Ameryki. Wśród obradujących jest przełożona generalna Felicjanek, siostra Celestyna Giertych, która przez 55 lat pracowała w Kanadzie.
Bardzo jest ciekawe przejrzeć drugi raz po tych 15 latach od tego czasu, kiedy Ecclesia in America było podane przez papieża naszego, Jana Pawła II. I ciekawe jest słyszeć od tych wszystkich ludzi, jak bardzo się starają wprowadzić nową ewangelizację w życie w dzisiejszym świecie, który ma dużo różnych problemów. Nacisk jest pokładany na Maryję z Guadalupe, która potrafiła zjednoczyć w pewnym sensie te części półkuli ziemskiej, dając siłę i moc, ażeby ludzie nawet i dzisiaj mogli współpracować z Bogiem, aby przynieść Boga do ludzi, którzy naprawdę po całym świecie, młodzież i starsi, pragną Boga i czasami nawet nie wiedzą, że tego Boga pragną.
Ostatni dzień kongresu o nowej ewangelizacji w Ameryce jest szczególny z uwagi na liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe. W programie znalazła się uroczysta msza z tej okazji pod przewodnictwem kardynała Marka Welleta, który kieruje papieską komisją do spraw Ameryki Łacińskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Wiernym sługom, gorliwym kapłanem i zdolnym dyplomatom nazwał Benedykt XVI zmarłego tragicznie nuncjusza apostolskiego w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Arcybiskup Ambros Matta zginął przed 4 dniami w wypadku samochodowym podczas podróży duszpasterskiej na północnym zachodzie kraju. Miał 57 lat, a w Wybrzeżu Kości Słoniowej pracował od 2008 roku.
W związku z tym papież wystosował telegram kondolencyjny do swego nuncjusza w Indiach, ojczyźnie zmarłego dyplomaty. Przypomina w nim szczególnie zaangażowanie arcybiskupa Matty na rzecz pokoju i dobra wspólnego w afrykańskim kraju, nękanym w ostatnich latach konfliktami wewnętrznymi.
Uroczysty rok jubileuszowy rozpoczyna się dzisiaj w paryskiej katedrze. Arcydzieło architektury i symbol francuskiego kościoła będzie bowiem obchodzić 850. rocznicę powstania. Budowa Notre Dame de Paris na maleńkiej wyspie na Sekwanie w centrum stolicy Francji, którą rozpoczęto w 1163 roku, trwała ponad 180 lat.
Jubileuszowe uroczystości będą trwać do 24 listopada przyszłego roku. Szacuje się, że w tym czasie świątynię nawiedzi 20 milionów wiernych i turystów. Na obfity program składają się okolicznościowe celebracje liturgiczne, koncerty i inne wydarzenia kulturalne.
Święta Katarzyna Tekakwita wzorem miłowania i naśladowania Chrystusa. Taki tytuł nosi przesłanie biskupów Kanady na obchodzony tam we wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe Dzień Ludów Tubylczych. To właśnie pierwsza kanonizowana Indianka stoi w centrum tegorocznej inicjatywy duszpasterskiej zachęcającej wiernych do otoczenia modlitwą autochtonicznej ludności Ameryki Północnej.
W dokumencie wskazuje się na uniwersalność postaci nowej świętej, która dla wszystkich chrześcijan może być wzorem wypełnienia w życiu ewangelicznych błogosławieństw. Kanadyjscy biskupi zachęcają też wiernych do bliższego poznania żyjącej w XVII wieku Kateri Tekakwity, którą do chwały ołtarzy wyniósł w 1980 roku Jan Paweł II, a kanonizował przed niespełna 2 miesiącami Benedykt XVI.
Nie jest jeszcze za późno, by powstrzymać to bałaganiarskie prawo, czytamy w oświadczeniu katolickiego episkopatu Anglii i Walii na temat prawnej redefinicji małżeństwa. Rząd Davida Camerona zapowiedział, że przyspieszy pracę nad przyjęciem ustawy, która mianem małżeństwa będzie określać również związki homoseksualne. Episkopat wyraża zdziwienie pośpiechem rządu w tej sprawie, unikaniem normalnych procedur, a w szczególności konsultacji społecznych.
Kościół katolicki zwraca też uwagę na fałszywe obietnice rządu. Premier Cameron deklaruje, że żadna wspólnota religijna nie będzie zmuszana do błogosławienia związków homoseksualnych. Rząd nie ma jednak władzy, by to zagwarantować. Ponadto konsekwencje prawne nowej ustawy będą bardzo szerokie. Wszyscy pracownicy instytucji publicznych, w tym nauczyciele szkół katolickich, będą musieli traktować homozwiązek jak małżeństwo, bez względu na swe osobiste przekonania. Zdaniem episkopatu, prawna redefinicja małżeństwa jest więc zamachem na wolność sumienia w Wielkiej Brytanii.
W Państwowym Muzeum Historii Religii w Petersburgu zaprezentowano odrestaurowaną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wierni mają nadzieję, że ikona szybko trafi z półek muzealnych do któregoś z rosyjskich kościołów.
Jeszcze 20 lat temu muzeum znajdujące się w Kazańskim Soborze Północnej Stolicy Rosji nosiło nazwę Muzeum Historii Religii i Ateizmu, a jego głównym celem była propaganda ideologii ateistycznej. Umieszczenie muzeum w Soborze Kazańskim miało oznaczać pełne zwycięstwo nad wiarą i ciemnogrodem religijnym. W ramach prezentacji ikony Matki Bożej Częstochowskiej po muzeum odbyła się wycieczka, w ramach której Anastazja Pała Marciuk opowiedziała o kulcie ikony w tradycji katolickiej prawosławnej. Po dwudniowym wystawieniu ikona powróci do magazynu. Niemniej miejscowi katolicy mają nadzieję, że ikona wkrótce znajdzie miejsce w którymś z kościołów katolickich Sankt Petersburga, a nie na półkach muzealnych. Po latach poniewierki trudno ustalić, jakie były losy ikony w czasach komunistycznych. Po odnalezieniu i odrestaurowaniu prawie całkowicie zniszczonej ikony ponownie ukazała ona oblicze czarnej Madonny wiernym w Rosji. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
O umocnienie wymiaru sprawiedliwości, by położyć ostatecznie kres przemocy związanej ze zorganizowaną przestępczością, zaapelował ordynariusz diecezji Saltillo do nowego prezydenta Meksyku. Enrique Peña Nieto jest szefem państwa od początku miesiąca.
Saltillo to stolica stanu Coahuila, położonego na północy Meksyku na pograniczu z USA. Jest on szczególnie dotknięty przemocą. Tylko podczas ostatniego weekendu popełniono tam 14 morderstw. Handlarze narkotykami kontrolują tamtejsze kopalnie, w których tylko według oficjalnych danych w ostatnich 6 latach poniosło śmierć 145 osób. Biskup José Raúl Barra López, kierujący diecezją Saltillo od 13 lat, wielokrotnie zwraca uwagę na tę przestępczą działalność. Uważa on, że konieczne jest wyeliminowanie szerzącej się w Meksyku korupcji i postawienie przed sądem wszystkich skorumpowanych urzędników, którzy pozwalają na bezkarną przemoc. Państwo meksykańskie musi podjąć swą odpowiedzialność, pisze biskup stolicy stanu Coahuila.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Zaniepokojenie brakiem szacunku dla świętego i czczonego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej wyrazili w opublikowanym dziś oświadczeniu członkowie prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Dokument ma związek z próbą profanacji jasnogórskiego obrazu. Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie współczesnego człowieka i uprzedzenia wobec wartości chrześcijańskich, czytamy w oświadczeniu, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Józef Kloch.
Stąd właśnie oświadczenie prezydium Konferencji Episkopatu Polski, pisane z nadzieją, że te sytuacje ostatnie, bolesne, a wcześniej było ich sporo również, wpłyną na zmianę postaw tych, którzy utracili poczucie szacunku wobec tego, co dla wielu Polaków jest święte.
Jak podkreślono w oświadczeniu, właściwą odpowiedzią na te zjawiska jest modlitwa i duchowe wynagrodzenie. Centralne obchody 16 dnia judaizmu odbędą się 17 stycznia przyszłego roku w Opolu, poinformował biskup Mieczysław Cisło, przewodniczący obradującego dzisiaj w Warszawie Komitetu Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. Mottem styczniowego dnia judaizmu będą słowa z Księgi Rodzaju: Ja jestem Józef, brat wasz.
Ta tematyka związana jest z kontynuacją postaci, czy omawiania postaci starotestamentalnych patriarchów. Dzień judaizmu będzie miał miejsce w wymiarach ogólnopolskich obchodów w Opolu na zaproszenie biskupa Andrzeja Czai.
Podczas najbliższych obchodów zaplanowano m.in. panel dyskusyjny z udziałem teologów katolickich, biskupów oraz rabinów, w tym naczelnego rabina Polski.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.